Radio Kraków, kultura na co dzień. No nie na co dzień zobaczyć można taką wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ta wystawa w pawilonie Józefa Czapskiego w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego, tam w głębi, w pięknym ogrodzie. Bardzo polecam tę wycieczkę, na przykład w czasie zbliżających się wolnych dni. A tytuł tej wystawy to Sztuka nowoczesna z kolekcji książąt Lubomirskich. Będzie więc o sztuce współczesnej, o tej najnowszej także, ale będzie również o impulsie kolekcjonowania, zbierania sztuki. Wszystkie prace prezentowane na tej wystawie, a jest ich blisko 60, to grafiki, obrazy czy meble nawet, powstały po II wojnie światowej i wiążą się z czołówką światowej awangardy. O tej ekspozycji opowiadać będą Państwu w Radiu Kraków Kultura kuratorka tej wystawy, Anna Budzałek, profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz sam kolekcjoner Jan Lubomirski Lanckoroński.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zbieranie sztuki nowoczesnej, to te impulsy pojawiły się, jeżeli chodzi o czasy dawne. To jest pewien kontrast, ja sobie zdaję sprawę z tego, ale faktycznie nasza rodzina od bardzo wielu wieków zbierała artystów sobie współczesnych. No tak jak dzisiaj my mówimy o klasyku Malczewskim, tak brat mojej prababki, moja praprababka zbierali Malczewskiego, wspierali go, on w ogóle u nich mieszkał, zresztą był nazywany szkodnikiem, bo malował na wszystkim, na czym się da, jak się nie upilnowało go, to nawet na drzwiach potrafił namalować. Więc jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to ta tradycja zbierania sztuki współczesnej w rodzinie jest od bardzo dawna. Natomiast rzeczywiście to, co widzimy tutaj, to jest tylko wycinek kolekcji książąt lubomirskich, która faktycznie bazuje głównie na sztuce dawnej. I zresztą w ogóle nawet powstanie tej wystawy miało miejsce przy okazji zupełnie odwrotnej wystawy, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ była to wystawa Cud Światła związana z witrażami, gdzie daliśmy najstarsze w Polsce witraże z 1200 roku, które zresztą są nadal do zobaczenia na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zapraszamy serdecznie.
Wspaniała to była wystawa, od razu powiem, i rzeczywiście te witraże były jej ozdobą.
Bardzo się cieszę, dziękuję. To miło słyszeć. Natomiast właśnie przy okazji witraży z 1200 roku zaczęliśmy rozmawiać z panem profesorem Szczerskim o wystawie sztuki nowoczesnej, czyli przeskoczyliśmy 800 lat w drugą stronę.
Bardzo odważne.
Tak, tak. Ale mnie to ogromnie ucieszyło. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie spodziewałem się i nie sądziłem, że te prace są takiej rangi i nadają się, że tak powiem, do tego, żeby zrobić rzeczywiście wystawę i ogromnie za to dziękuję panu profesorowi, który mnie, nie ukrywam, do tego namówił i przekonał i faktycznie ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sztukę nowoczesną, nie znałem się na niej wcześniej. To było coś, czego ja się uczyłem powoli i dochodziłem, że tak powiem, w ogóle do tego, żeby docenić sztukę nowoczesną, bo często są artyści, których po prostu nie rozumiem, których zresztą trudno jest nawet zrozumieć, tak? To są rzeczywiście głowy zupełnie w innym uniwersum, można powiedzieć, tworzące właśnie coś, co często dla prostego zbieracza, którym jestem, czy hobbystycznego zbieracza, bo nadal się tak uważam, nie za eksperta, broń Boże, ale za osobę, która robi to z przyjemności po prostu, właśnie jako rzeczy, które są trudne do zrozumienia. Ale myślę, że dojrzewam i właśnie ta sztuka nowoczesna tutaj obrazuje, że rzeczywiście powoli zaczynam rozumieć tych artystów. Niemniej ma pani rację, że zbieranie w ogóle sztuki jest to, można powiedzieć, działanie samo w sobie i wymagające ogromnej ilości czasu. No przecież to są aukcje od Nowego Jorku, począwszy przez Paryż, prawda, Londyn i tak dalej, aż po Warszawę oczywiście, czy Kraków. Także wiele z tych prac było, właściwie większość, gro, można powiedzieć, zakupione za granicą. Niemniej, jeżeli chodzi w ogóle o działalność naszą, no to można powiedzieć, że wpisuje się to w działalność Fundacji Książąt Lubomirskich, której jestem prezesem, działalność społeczną, charytatywną i właśnie pokazywanie również dzieł sztuki, które zbieramy. Ja wiem, że w Polsce to nie jest może jeszcze tak popularne jak za granicą, gdzie ta nawała i komunistyczna, i wcześniej wojenna, niemiecka się nie przewaliły w taki sposób i nie zniszczyły tak bardzo kolekcji prywatnych, bo to jest bardzo istotne, jak właśnie w Polsce. Tak? Myśmy stracili ogromne ilości, oczywiście zarówno prywatnych, jak i też państwowych zbiorów, często rozkradzione, ale po prostu często zniszczone. Więc w tej chwili gdzieś tam powracanie do tego, że osoby pokazują kolekcje prywatne, jest bardzo rzadkie w Polsce, gdzie za granicą jest to zupełnie naturalne, normalne, ale też wynika z tego, że te kolekcje są dużo większe. Więc ja życzę tego i mam nadzieję, że bardzo wielu Polaków będzie zbierać i sztukę dawną, i sztukę nowoczesną, ale też przede wszystkim będzie się dzieliło tym przy okazji właśnie współpracy z taką wspaniałą instytucją jak Muzeum Narodowe chociażby.
Tak, bardzo tego potrzebujemy. Pan powiedział, że jest prostym zbieraczem. Nie zgodziłabym się z tym, jeśli pan pozwoli. Tu widać i myśl, i znakomite nazwiska. Czym się pan kierował? Bo rozumiem, że to dla pana też jest rodzaj przygody, poznawanie tego świata, który, jak wiemy, bywa hermetyczny. Artyści nie zawsze nam ułatwiają tę komunikację.
Pani uderzyła w punkt, dokładnie. To jest prawda, to jest przygoda, rzeczywiście. Ja muszę powiedzieć, że przy okazji tej przygody miałem przyjemność poznać bardzo, bardzo wiele ciekawych osób, a przede wszystkim ostatnio postać pana Pera Arnoldiego, którego obraz zresztą tutaj widzimy bardzo ładny, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Jest to ponad 80-letni pan, niezwykle ceniony w Danii przez królową, chociażby duńską, ale też całe społeczeństwo. Jest nie tylko malarzem, ale rzeźbiarzem, tworzy bardzo wiele ciekawych pomników właśnie w Danii czy w Kopenhadze, w bardzo wielu miejscowościach. I muszę powiedzieć, że jest w stałym, jeżeli tak to można powiedzieć, kontakcie z nami, bo prawie codziennie piszemy do siebie albo maile, albo wymieniamy się jakimiś informacjami. Był łaskaw również do naszego katalogu napisać słowo. No i być może uda nam się go zaprosić, mimo wieku, że tak powiem, tutaj na naszą wystawę również.
Czyli to jest spotkanie, intensywne relacje i odkrywanie języków, można powiedzieć, bo każdy z artystów posługuje się inny.
To prawda. Rzeczywiście to jest tak, że ta kolekcja to są artyści właściwie w przekroju z całego świata, od Stanów Zjednoczonych, przechodząc aż po większość krajów europejskich, właśnie Skandynawię również, no Hiszpanię oczywiście, Salvadore Dali, prawda, ale też takie postacie jak Olafur Eliasson, czy no, bardzo współcześni, czy Wielka Brytania, Damian Hirst i tak dalej, i tak dalej. No, to są rzeczywiście postaci z całego świata i wszystkich możliwych nurtów społecznych, ale też nurtów właśnie narodowych. No, myślę, że to jest bardzo ciekawe. Widzimy to dosyć dobitnie przy okazji tak zwanej Kobry, czyli jest to organizacja, która tworzyła, można powiedzieć, od tacy młodsi kuzyni Picassa, tworzący od lat 50. w górę i właściwie w każdym możliwym nurcie, ale zrzeszeni właśnie w ramach tej Kobry, czyli właśnie od Kopenhagi, Kobra, prawda, Bruksela i tak dalej. I tak dalej. No, chociażby Karel Appel, którym się tutaj bardzo szczycę i którego rzeczywiście bardzo dobry obraz, tak zwany African Mask, można zobaczyć. Jest to chyba jedna z najlepszych prac w ogóle, którą możemy zobaczyć przy okazji właśnie tej wystawy. Także multinarodowa, jeżeli chodzi o rodzaje też wyrazu, formy wyrazu, bo to nie tylko są obrazy, ale też są oczywiście grafiki w bardzo dużej mierze, ale meble, porcelana, tak jak w przypadku Madury i Picassa, czy też właśnie Drattstein chociażby Olafura Eliassona, albo książki Andy Warhol, gdzie był łaskaw narysować swoją słynną zupę pomidorową do środka osobiście, także polecam Państwu bardzo serdecznie i zapraszam.
Tak, ostatnie pytanie będzie chyba najtrudniejsze, bo to jest takie pytanie o to, które dziecko się najbardziej kocha. No, na takie pytania w zasadzie się nie odpowiada, ale może tak, która z tych prac jest panu jakoś szczególnie bliska i z jakiego powodu, bo to mogą być różne powody, niekoniecznie sama wartość artystyczna.
No, to jest dokładnie chyba najtrudniejsze pytanie, rzeczywiście. Muszę wymienić kilka, przepraszam, z góry. Zacznę chyba od Gołąbka pokoju, tak zwanego Picassa, bo to rzeczywiście była taka praca, jedna z pierwszych i jakby to powiedzieć, taka bardzo charakterystyczna dla Picassa, a dla mnie coś takiego, co można powiedzieć, przybliżyło mnie do tego artysty. Właśnie, że udało mi się taką jego pracę nabyć. To jest na pewno to. Druga postać, którą bardzo cenię, to Salvadore Dali. Z wielu powodów, ale przede wszystkim z połączenia właśnie, jeżeli chodzi o tradycję i właśnie kulturę gdzieś tam i XVI-wieczną i jeszcze wcześniejszą, z nowoczesnością. Ja to ogromnie cenię i staram się wprowadzać wszędzie praktycznie. I przy mojej działalności biznesowej, czyli głównie właśnie remontowaniu starych obiektów zabytkowych i w nadawaniu im nowych ról, ale również przy działalności Fundacji Książąt Lubomirskich, gdzie staramy się również przypominać te dawne czasy, ale działać obecnie, dając stypendia dla młodzieży, wspierając oświatę, wspierając kulturę i tak dalej, i tak dalej. Więc Salvadore Dali na pewno i jego pracę, chociażby Gargantua i Pantagruel, czyli ta całość. No i stojący, wiszący właściwie...
Liczyłam na to.
Wiszący koło nas tutaj w dwóch wydaniach Damien Hirst, czyli można powiedzieć, że najbardziej charakterystyczny obecnie nowoczesny twórca. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym spin painting, czyli obrazem, no, jeżeli tak wolno powiedzieć, czachy jego, kolorowym, tak?
Inaczej się tego nie da powiedzieć.
Dokładnie. I ona rzeczywiście robi ogromne wrażenie. To jest coś takiego, co rzeczywiście, jak tu podchodzimy jeszcze na tym czarnym tle, ona ogromne wrażenie robi. Ja muszę powiedzieć, że właśnie dla tego wrażenia ją zakupiłem i od tego obrazu zaczęła się moja przygoda z Damianem Hirstem, a trwa ona do dzisiaj. Najnowsze dzieła, które niestety się tutaj nie zmieściły po prostu, to jest taka seria Empresses, które udało mi się kupić dosłownie parę miesięcy temu, więc ogromnie się z tego cieszę. Także Damian Hirst na pewno jest taką postacią też, którą polecam i myślę, że warto zobaczyć.
Tak, szczególnie, że w jego sztuce skupiają się różne obsesje, niepokoje, pragnienia naszych czasów. Myślę, że świetnie nas definiuje to takie rozdarcie, rozbieganie.
Ja muszę powiedzieć, że nie lubiłem jego wcześniejszych prac, czyli te zwierzęta w formalinie zupełnie dla mnie to, do mnie to nie przemawiało w tym sensie, że nie, po prostu było turpistyczne, tak, nie, nieładne, niemniej oczywiście budzące zmysły, tak, to tak można to nazwać, natomiast negatywnie oczywiście, jeżeli chodzi o mnie. Niemniej chyba humor mu się poprawił, bo od właśnie tych takich związanych ze śmiercią, z medykamentami, bo przecież on robił takie związane, prawda, właśnie wystawki lekarstw, to było bardzo charakterystyczne dla niego, przeszedł od kolorowych czaszek, no bo to już ten kolor powodował, że było trochę lepiej, do czegoś takiego jak Cherry Blossom, czyli właśnie wystawy, którą zresztą dosłownie się zakończyła w Japonii, no Cherry Blossom, czyli kwitnąca wiśnia, jak gdzież inaczej można by to było wystawiać, jak nie w Japonii, także bardzo pogodne, takie wiosenne, można powiedzieć, klimaty, aż do motylków, które właśnie występują w ramach najnowszych prac, czyli Empresses. Także bardzo, bardzo Damian Hirst, że tak powiem, można powiedzieć, poszedł w radość i w kolor, co mi się bardzo podoba.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Oczywiście zapraszamy jeszcze raz serdecznie na wystawę do pawilonu Czapskiego do Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wreszcie oglądamy jakąś współczesną kolekcję, współczesnego kolekcjonera, który kupuje, interesuje się sztuką.
Wydaje mi się, że nigdy tutaj czegoś takiego nie było. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, co też budowało historię Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli kontakty z prywatnymi kolekcjonerami, ale takimi właśnie, które kolekcje nie są przypadkowe, tylko które budują jakąś wartość artystyczną. Stąd ten pomysł i też ważne, żeby ten pawilon, który jest poświęcony Józefowi Czapskiemu, był takim też ośrodkiem refleksji na temat sztuki czasów, w których żył Czapski i tworzył. Tak jak wystawa biograficzna Czapskiego na górze mówi w zasadzie o historii Polski XX wieku, tak samo tutaj wydaje mi się, że warto, żeby ta przestrzeń na pierwszym piętrze była taką opowieścią, więc spotkaliśmy się tutaj też z tego względu. Poza tym cały czas jakoś mam wrażenie, że te prywatne kolekcje w Polsce, które narastają, no, mamy w Krakowie kilka znakomitych i były takie przykłady ich wystaw, kolekcji Starmacha na przykład w Muzeum Narodowym w Krakowie, ale też inne. Warto pokazywać w przestrzeni muzealnej, bo one wydobywają też taką wartość, jaką stanowi prywatne kolekcjonerstwo, które powinno się też rozwijać. No, to jest też element kultury narodowej.
Tak, o czym jakoś zapominamy, no myślę, że lata PRL-u zrobiły swoje, te rzeczy nie tylko nie były hołubione, ale prześladowane, więc musimy się czegoś na nowo nauczyć.
Tak, tak, takiej właśnie kultury kolekcjonowania i tego, że te kolekcje, to jest kolejny ważny punkt, najlepiej, jeżeli nie są tylko własnością kolekcjonera, ale są pokazywane publicznie. No, tak jest też sens i tak to funkcjonuje w najbardziej rozwiniętych krajach na świecie, że bardzo wielu kolekcjonerów wręcz niektóre swoje nabytki pokazuje na stałe w muzeach, a bardzo często organizuje duże wystawy wieloletnie, przekazuje zbiory do instytucji publicznych, a zatem pewna taka forma współpracy, dialogu jest bardzo ważna i ja też bardzo na to liczę. Są już przykłady takich działań w Polsce, ale to jest cały czas jeszcze początek. Kolekcja to jest też pewien fakt kulturowy i bardzo ważny również dla przestrzeni publicznej, jeżeli potrafić odpowiednio podzielony.
Tak, wbrew pozorom rozmawiamy tutaj nie tylko o wybitnych dziełach sztuki, ale o pewnych istotnych dla muzealnictwa również mechanizmach. Trzymam za słowo, mam nadzieję, że takich prezentacji będzie w muzeum więcej, bo tego na pewno oczekuje też publiczność. Muszę powiedzieć, zaskakująca wystawa, która tak trochę euforyzuje kolorem, ciekawy wybór.
W tle jest Józef Czapski, który był przede wszystkim kolorystą.
Czyli jest ta korespondencja.
Tak, bo to nie może być przypadkowa wystawa. Jednak patronem tego miejsca jest Józef Czapski. Ale to prawda, że wystawa wydobywa kolor, który w sztuce drugiej połowy XX wieku jest bardzo zróżnicowany, możemy tak powiedzieć.
Oj, różnie to bywa.
Tak, ale tutaj od takich serigraficznych, jednolitych płaszcz z Warhola, przez jednak subtelną kolorystykę Chagalla, którą możemy tutaj zobaczyć, taką ekspresję grupy Kopla z lat 50., po jakiś street art wydanie Banksiego. Rzeczywiście przestrzeń jest pełna koloru i kolor ją buduje. To jest, myślę, że jeden z tych ciekawszych przykładów tego, jak te wystawy są budowane, czyli Czapski to jest punkt wyjścia. Zwracam uwagę na to, co jest ważnego w jego twórczości i na tej podstawie budujemy wydarzenia tutaj w sali wystaw zmiennych.
Tak, i też myślę, że pozwala to zupełnie inaczej w pewnym kontinuum niedosłownym oczywiście czytać tę ekspozycję. Panie profesorze, z perspektywy historii sztuki, jaki charakter ta kolekcja ma, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo ona jest świadomie budowana.
Myślę, że tutaj są dwa nurty pokazane, czyli z jednej strony surrealizm w takim wydaniu klasycznym, bo tutaj obok wspomnianego Chagalla jest też kilka prac Joana Miró, znakomitych zresztą, którą to linię domyka Damien Hirst i do pewnego stopnia Banksy, którzy operują takimi podświadomymi skojarzeniami, odnosząc się do poetyki surrealistycznego, kolażu, zaskoczenia. Jest też tutaj Dalí ze swoją groteską surrealistyczną, a z drugiej właśnie ten kolorystyczny nurt ekspresjonizmu, który widać w pracach grupy Cobra, czy na przykład w twórczości Vasarely, którego tutaj też mamy pracę pokazaną, a więc drugi wątek. Myślę, że to jest też jakiś też klucz do czytania sztuki drugiej połowy XX wieku. Jeden pewnie z licznych, ale bardzo wiarygodny, bo jak patrzymy na ewolucję sztuki tego czasu, to z jednej strony to jest taka ucieczka dosłownego komentowania świata, czyli właśnie przez surrealizm, który potem ma różne kontynuacje w Happeningu na przykład i w wielu innych jeszcze działaniach, a z drugiej taka analiza języka, którym sztuka się pokazuje. To zaczęła już awangarda przed wojną i to potem się rozwinęło od malarstwa abstrakcyjnego ekspresjonizmu w Stanach w latach 50. To, że sama struktura narzędzia, którym się posługujemy, wymaga studiów i ten język tak analizowany, kolorystyczny w tym wypadku, to też jest klucz do zrozumienia sztuki tego czasu.
Tak, myślę, tak zaryzykuję to, że jeśli nie podróżujemy dużo, ostatnio pandemia trochę to też uniemożliwiła, można się tu na tej wystawie, która przecież nie jest wystawą składającą się z bezmiaru sal i przestrzeni, no w takiej pigułce sporo dowiedzieć się o sztuce współczesnej.
Ale rzeczywiście jak tutaj się wchodzi, to jest zaskoczenie, że to jest taki jakiś kompletny obraz, prawda, który pozwala znaleźć jakieś takie punkty odniesienia dla zrozumienia szerzej historii sztuki tego czasu, sztuki współczesnej. I to sprawia wielką satysfakcję, że właśnie w tej kameralnej stosunkowo przestrzeni mamy tyle treści i też jak ta sztuka jest atrakcyjna wizualnie. Istnieje często takie przekonanie, że sztuka współczesna no to jest swego rodzaju wyzwanie percepcyjne, że nie każdy ma ochotę na to patrzeć, a po raz kolejny pokazujemy, jak bardzo ta sztuka jest dostępna szerokiemu gronu odbiorców. Wbrew pozorom nie wymaga aż takiego przygotowania. Właśnie uczy bardzo wiele. Ta wystawa też ma taką trochę, wydaje mi się, wartość, że ona trochę funkcjonuje jak taka dydaktyczna wystawa, czyli na co zwrócić uwagę, uwagę w historii sztuki, jak czytać sztukę współczesną, jak na nią patrzeć przez te obrazy i bardzo atrakcyjne po prostu wizualnie, więc wchodzimy tutaj rzeczywiście na taką krótką lekcję historii sztuki, ale też wydaje mi się w ogóle patrzenia na sztukę współczesną bez obaw, bez przekonania, że to jest tylko dla grona wtajemniczonych. To jest wystawa dla bardzo szerokiej publiczności. Mamy nadzieję, że taka tutaj przyjdzie. Ucieszmy się sztuką współczesną, nie obawiajmy się jej. Tutaj zobaczmy, jak potrafi świetnie do współczesnego widza przemawiać.
Notabene o tym wyzwaniu sztuki współczesnej mówił chwilę temu sam kolekcjoner, jakby dając sobie i nam wszystkim prawo do tego, żeby pewnych rzeczy nie rozumieć, pewnych rzeczy się nawet bać. Ta wystawa pokazuje, że naprawdę nie trzeba.
Sztuka współczesna jest bardzo zróżnicowana. To warto sobie uświadomić, że to, co widzimy dzisiaj w muzeach, jeśli chodzi o sztukę dawną, to jest wybrane z perspektywy setek lat czasami creme de la creme, to co najlepsze. Dzisiaj mamy do czynienia z gigantyczną ilością twórców, z wieloma kanałami komunikacji, z bardzo zróżnicowaną sceną i w tym gorszy labiryncie no, to jest jakiś klucz do jej pokazania i też zachęty do tego, żeby ją potem studiować. Też z tego punktu widzenia, który tutaj prezentujemy. I to prawda, że wiele z tych prac się odbiera intuicyjnie, wiele z tych prac pewnie warto o nich potem trochę przeczytać, ale samo pierwsze wrażenie wydaje mi się jest tak atrakcyjne, że po prostu piękno formy tutaj jest kluczem. Warto też zwrócić uwagę, jak wiele z tych prac powstawało właśnie jako swego rodzaju prowokacja, czy podważenie jakichś kanonów artystycznych. Z perspektywy już kilku dekad one znakomicie się odnajdują w ciągu na przykład tej tradycji przedstawień melancholijnych, prawda, którą możemy prowadzić od Dürera przez Warhola po Damiana Hirsta. A więc to jest jakaś kulturowa ciągłość i zawsze na tym mi zależało, że już pracujemy w muzeum, to wskazujemy na te zjawiska kulturalne, które są zakorzenione w tradycji. To jest kapitalne, że muzeum potrafi nawet coś, co wydaje się dla szerokiej publiczności, czy po prostu na pierwszy rzut oka czymś, co jest w kontrze, wskazać skąd to się bierze, jakie ma korzenie kulturowe i dlaczego jest częścią naszego historycznego dziedzictwa, tylko interpretowanego we współczesny sposób.
Poprosiłabym o wskazanie 5 najważniejszych nazwisk na wystawie. Oczywiście to wskazanie będzie miało autorski charakter, ale też o to chodzi w rozmowie o sztuce. Nie musi nam się podobać wszystko.
To ja zacznę banalnie, czyli Pablo Picasso. To jest naprawdę wybitny artysta i to jest niezwykłe, że on właściwie nie ma słabych prac. Tutaj jest kilka jego prac graficznych znakomitych, z taką organiczną formą, więc to jest punkt pierwszy. Bardzo dobrze prezentuje się Miro. Prace, które też powstawały już od lat 20. XX wieku, te, które pokazujemy, są powojenne. Warto go też zobaczyć jako dziedzica całej właśnie kolorowej historii Półwyspu Iberyjskiego, bo u niego są i wpływy arabskie, i wpływy w ogóle śródziemnomorskie, i ten ekspresjonizm lat międzywojennych, czyli punkt 2. Bardzo dobrze wygląda Dali, to jest bardzo dużo jego prac. Seria rysunków ilustrujących Rablego, Gargantuę i Pantagruela jest fantastyczna. To jest rzeczywiście znakomita praca i też zespół ich, to jest takie muzealne wydarzenie. Myślę, że to wszyscy docenią, więc tutaj mielibyśmy klasykę awangardy.
Dwa miejsca zostały na podium. No, 3.
Nie mogę uciec od wskazania tych prac, wokół których teraz stoimy, czyli to jest zawsze dla mnie jakiś chichot losu, że Banksy, który zaczyna jako street art twórca takich nielegalnych szablonów, trafia potem do muzeów i się w nich tak świetnie odnajduje. Zobaczmy, jak można w sposób inteligentny, pełen takiej lekkości, humoru, ale bardzo wyraźnie tego przekazu mówić o najtrudniejszych problemach współczesnego świata, o wojnie, o napięciach społecznych, o kwestii wygnania. No to są rzeczy, które mówią tak, jak to się dzisiaj powinno przekazywać treści najpoważniejsze, więc Banksy, no mówię to z pewną ironią, bo zawsze mi się dawało, że to jest hochsztaplerka, ale tutaj widzimy, że to po prostu znakomicie działa, to jest bardzo inteligentny twórca, świetnie tutaj wygląda. I jako osoba, która jest zafascynowana z kulturą brytyjską, no nie mogę nie wspomnieć Damiana Hirsta. Ta ostatnia czaszka taka, która jest...
Finis opus coronat, to jest wspaniała praca.
Wspaniała praca, przypomina mi się opowieść o metafory na temat Wiednia przełomu XIX-XX wieku, o radosnej apokalipsie, która wybucha w kwitem wspaniałej sztuki, a za chwilkę wybucha pierwsza wojna światowa. To jest praca, która tak bardzo komentuje nasze czasy. Przypominajmy sobie, że jeszcze przed początkiem tego roku wojna wydawała nam się zjawiskiem w ogóle odległym, przynajmniej w Europie. Wszyscy żyliśmy w takiej właśnie perspektywie radosnej, a tutaj ta apokalipsa nadeszła i ta praca jest tutaj no, znakomitym podsumowaniem całości.
Sztuka nowoczesna z kolekcji książąt Czartoryskich. Wystawa w pawilonie Józefa Czapskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. O kolekcji rodzinnej opowiadał twórca tego zbioru, kolekcjoner Jan Lubomirski-Lanskoroński, a także profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. A za moment w Radiu Kraków Kultura na co dzień niecodzienne oprowadzenie kuratorskie, kuratorki tej wystawy Anny Budzałek.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Sztuka nowoczesna z kolekcji książąt Lubomirskich. No to obiecane oprowadzanie kuratorskie, a po wystawie oprowadza nas Anna Budzałek z Muzeum Narodowego w Krakowie.
No po raz pierwszy ja jako kurator pokazuję sztukę niepolską, więc jest to takie też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Na co dzień zajmując się polskim życiem artystycznym po 1945 roku, przywykłam do tego, że w bardzo gościnnych progach pawilonu Józefa Czapskiego pokazuję polskich artystów. No więc tym razem nie. Tym razem od Picassa i Dalego do Warhola i Banksy'ego. Tak w skrócie mówiąc, wymieniając te cztery bardzo znane i popularne nazwiska w sztuce powojennej. Rzeczywiście można zobaczyć ponad 60 eksponatów, bo to nie tylko obrazy, ale to również szezlong i krzesło Le Corbusiera, jego projektu, to również rzeźba, to również talerze, więc nie będzie nudno, ale zaczynając od początku. Zaczynamy od nestorów awangardy. Pierwsza ściana, która nas zaprasza, żeby zapoznać się jakby z tradycją awangardową, czyli początek XX wieku, którą reklamuje Picasso, Braque i Legère. Oczywiście to nie są prace wczesne. Mówimy tu cały czas o sztuce powojennej jednak, ale te nazwiska miały się świetnie w tym czasie, ci artyści, i takie też prace będzie można zobaczyć. Kolejną jakby sekwencją artystów tych awangardowych, ta straż przednia, która zaczynała nam historię sztuki w latach początkiem XX wieku, to Salvador Dali, Miró, czyli tuzy surrealizmu, więc będzie kolorowo, będą mary senne i zwariowane sny, bo do tego zapraszają prace Salvadora Dali, ale też zmieściły się tam dwie skromne, ale zapraszające do świata magii, czyli prace Marka Chagalla. To jest jedna sekwencja artystów kojarzonych bardzo dobrze ze sztuką międzywojenną, ale tak jak wspomniałam, już będą prace powojenne. Kolejną sekwencją to są artyści, którzy swoją przygodę ze sztuką rozpoczęli już po II wojnie światowej, grupa Cobra. I tu bardzo ciekawe nazwiska, jak Karl Appel, jak Corneille. Artyści, których rodowód, jeżeli chodzi o fascynację sztuką, jak najbardziej łączy się z tym, co powiedziałam przed chwilą, czyli surrealizmem, czyli z fascynacją sztuką prymitywną, sztuką ludów pierwotnych, czym fascynował się przecież Picasso. I takie prace, również w mocnych barwach, właśnie reprezentujące te fascynacje, będzie można na wystawie zobaczyć chociażby afrykańską maskę. To bardzo bezpośrednio nawiązuje do fascynacji właśnie Picassa. Potem przeskakujemy, ale w miarę płynnie, bo pozostajemy w sztuce jak najbardziej powojennej, do czegoś, co pozwoliłam sobie określić szerokim pojęciem, abstrakcją geometryczną. Nie jest to sensu stricte, ale będą Państwo mogli zobaczyć Vasariego, artysty związany bardzo silnie z op-artem, nazywanym ojcem op-artu, czyli sztuką, którą działa na nasze oko. Obok niego Per Arnoldi. Tu jako ciekawostkę powiem, artysta, kiedy dowiedział się, że jego praca jest w kolekcji księcia Jana Lubomirskiego, Landskoronskiego i będzie prezentowana. Powiedział, że chce być na tej wystawie i liczymy na to, że będzie naszym gościem wybranym przez siebie w 30 dniu. To nie jest koniec opowieści, bo kontynuujemy ją, przebiegając na kolejną stronę, gdzie można zobaczyć to, co zrobił pop art. Więc przebiegamy, przepływamy przez ocean, by zobaczyć pracę Andy'ego Warhola, Steve'a Kaufmana, Roya Lichtensteina, te najważniejsze nazwiska, które są prezentowane w tej kolekcji. Bardzo ciekawe prace, nie będę zdradzać, ale postać Marilyn Monroe na pewno się pojawi, bo jakżeby inaczej. I kończymy tę opowieść, tę kolekcję, zamykamy prezentacją street artu. Chyba bardzo popularny, bo taka bardzo sztuka, która jest bardzo przy nas, którą możemy po prostu oglądać niemalże na co dzień, nie udając się specjalnie do galerii sztuki. I takie nazwisko, czyli jak Banksy, bardzo ważne. Jest też mała praca Basquiata, Amerykanina związanego z Andy Warholem. Zapraszam zobaczyć jego rysunek. Jest bardzo niepozorna, myślę, warta uwagi. No i kończymy jednym z najbardziej popularnych i modnych artystów, czyli Damian Hirst. Będzie czaszka, no nie ta słynna diamentowa, ale bardzo barwna i kolorowa, więc warto. A żeby nie było tak mroczne i z hasłem Memento Mori, Damian Hirst zakończy tę opowieść bardzo piękną pracą kwitnących kwiatów na drzewie, więc myślę, że jest różnorodnie. Jest kolorowo, ale też zależało mi, żeby nie było w tym poczucia przypadkowości.
Muzeum Narodowe pokazuje prywatną kolekcję. To wbrew pozorom nie jest tak częste. Prywatne kolekcjonerstwo trochę zostało przez PRL, no, mało powiedziane, zakwestionowane, zniszczone tak naprawdę. To jest chyba dobry kierunek, żeby mieć oparcie właśnie w tego typu prywatnych, powstających przecież kolekcjach, także w Polsce wreszcie.
No więc dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie. To jest moja druga wystawa, którą prezentuję prywatną kolekcję. Pierwsza to była kolekcja pana Krzysztofa Musiała, skupiona wokół malarstwa, w ogóle sztuki polskiej. Nie nazwę tego tradycją, ale Muzeum Narodowe w Krakowie kilka takich wystaw miało, począwszy od właśnie prac Toma Podla, ale później Wojciech Fibak, jego kolekcja, a jedna z bardziej ciekawych to Andrzej Starmach.
Wielka wystawa.
I Rafał Jablonka, prezentujący kolekcję swojej sztuki światowej. Więc nie jest to za częste, ale zdarza się. A dla mnie to jest o tyle bardzo ciekawe, bo no tego nie oglądamy na co dzień. Tych kolekcji nie znamy. Owszem, przy różnych wystawach, które muzeum organizuje, wystawach monograficznych artystów, chociażby jak teraz można obejrzeć Jacka Malczewskiego, też wypożyczane są dzieła tego twórcy z prywatnych kolekcji. Więc to się zdarza, ale są to rzeczywiście pojedyncze przypadki, kiedy wiemy, że kolekcjoner ma jakąś perełkę, która dopełni opowieści naszych wystaw, a rzeczywiście jest to rzadkie, żeby pokazać jakiś szerszy ogląd, więc ja się bardzo cieszę, że mogliśmy zajrzeć do kolekcji pana Jana Lubomirskiego, kolekcji młodej, co tu ukrywać, ciągle rozwijającej się, co sam kolekcjoner powtarza, bo cały czas dokupuje różne bardzo ciekawe rzeczy, więc to jakby nie wiem, czy to jest, na pewno to nie jest ostatnia odsłona, której chcę udostępnić publiczności. Póki co pokazujemy właśnie to, co do tej pory udało mu się zakupić, zebrać, a myślę, że to jest dość dobry, ciekawy wybór.
Właśnie wybór, powiedziałaś, tych prac jest, tutaj mamy ponad 60, ile jest w kolekcji, wiadomo?
Grubo ponad 100 prac, ale wiem, że jakby cały czas się rozrasta i no i rzeczywiście widać, że jakby podąża w jakimś konkretnym kierunku, że tak by coraz nie ma w tym przypadkowości, tylko rzeczywiście jakiś spójny pomysł na to.
Co można powiedzieć o współczesnej sztuce, o sztuce raczej XX wieku, oglądając tę wystawę, bo jest to wybór wyborów. Na dodatek też nie jest to twój wybór tak do końca, bo pracujesz na materiale dostarczonym, by tak rzec. Tutaj spotkały się dwie energie, kolekcjonera i kuratora.
No więc Po pierwsze, rzeczywiście dostałam możliwość wyboru z wyboru. Rzeczywiście, tak jak już zaznaczam, ta kolekcja się ciągle rozrasta i do ostatniego momentu jakby były kolejne propozycje od kolekcjonera, żeby jeszcze coś pokazać. No, ograniczało nas też przestrzeń, to jest jedna rzecz, to zawsze jest tak, że nas to ogranicza.
Ale nie widać, że ta przestrzeń nie jest wielka. To jest cud tej przestrzeni.
Tak, i to jest kolejna wystawa, która potwierdza, że to nie jest wbrew pozorom kameralna przestrzeń, że ona mieści w sobie naprawdę duży potencjał też wystawienniczy, o czym się za każdym razem, kiedy pokazuję tutaj wystawę, przekonuję. Jest to duża różnorodność, ale też nie ma co ukrywać, że kolekcjoner też dba o to, żeby mieć dobre nazwiska, że jednak to zawsze przyciąga i jakby dla celów prywatnych, bo to przyjemnie mieć w kolekcji pracę Picassa, Andy'ego Warhola.
Albo Basquiata.
Na przykład. Więc to już jest jedna informacja. A druga, żeby ten za tym nazwiskiem szła po prostu dobra praca. I to oczywiście to jest też kwestia możliwości finansowych, o których tu nie wypada mówić, ale widać, że rzeczywiście coraz większa jakby świadomość tego, że dobre nazwisko poparte dobrą pracą, to znaczy, że mamy już świetną rzecz, która jakby najbardziej nadaje się do prezentacji publicznej również.
Tak, jeszcze jedna istotna bardzo rzecz. Ta wystawa, użyłam takiego słowa w rozmowie z kolekcjonerem, szukam innego, ale ciągle mi pasuje. Ona euforyzuje, ma w sobie coś pozytywnego, radosnego. Jednak przyzwyczailiśmy się, że sztuka współczesna podejmuje te najpoważniejsze problemy współczesnego świata i nie zawsze tak właśnie euforyzująco wygląda to.
Myślę, że to jest dobre słowo. To mi towarzyszy od samego początku, to znaczy rzeczywiście witalność.
Tak, to jest jeszcze lepsze.
Budowana przez kolory, to jest jedno, bo wiadomo, że kolor mocny, zestawienia kontrastowe kolorów, które tutaj się pojawiają, tworzą taką rzeczywiście mocną energię i to są jakby jedna rzecz, jaką jakby już słyszę o tej wystawie, że jest bardzo energetyczna i to daje kolor. A z drugiej strony słyszę jeszcze jedno słowo, że jest elegancka. Ja zawsze uważam, że wchodząc na wystawę, nie tylko oglądamy, zwłaszcza kiedy mamy jedną przestrzeń, niezbyt dużo zakamarków i różnych przejść, możemy otulić wzrokiem. I chodzi o to, żeby też nam było przyjemnie w tym wnętrzu, żeby to wnętrze było zapraszające i do kontemplacji, i do bezpośredniego podejścia do konkretnej pracy, ale też, żeby rzucając okiem po różnych częściach sali, mieć przyjemne wrażenie, żeby to nam się wszystko komponowało i wzajemnie nie zwalczało, nie raziło, a prace są naprawdę różne, więc to było poniekąd wyzwanie. Więc ja cieszę się, że, bo we mnie też wyzwala to bardzo pozytywną energię, że nie wychodzi się przygnębionym, nie wychodzi się udręczonym czasami.
Przytłoczonym. Prosty przykład, Jacek Malczewski. To jest potęga, to nie jest skrotochwila.
Nie, a tu jest dość lekko, tu jest frywolnie, zwłaszcza kiedy patrzymy na zwariowane sny Salvadora Dali. Tu też czasem mamy przymrużenie oka i pewien dowcip, który się pojawia, więc jakby na to też zwracam uwagę, że jest rodzaj jakiejś witalności w tej ekspozycji. Przynajmniej taką mam nadzieję, że chciałabym, żeby właśnie po tej wystawie rzeczywiście mieć taką przyjemność doznania, a nie ten trud i ciężar sztuki na sobie.
Zapraszamy Państwa do pawilonu Józefa Czapskiego Muzeum Narodowego w Krakowie. Sztuka nowoczesna z kolekcji książąt lubomirskich. Po wystawie oprowadzała nas jej kuratorka Anna Budzałek. Mam nadzieję, że Państwa przekonaliśmy i jest to jeden z pomysłów na długi weekend w Krakowie. Tę wystawę oglądać można w Muzeum Narodowym do połowy października.